Panie Komisji, bardzo serdecznie witam na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam Państwa Radnych, witam Panią Burmistrz, Panią Naczelnik, witamy mieszkańców miasta. Przyczyna porządku dzisiejszej Komisji. Punkt pierwszy, przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych. Punkt drugi, analiza realizacji zadań Ferie w Mieście 2020, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec tego przystąpimy do pierwszego punktu, przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych. Materiał został przygotowany, może parę zdań tylko bym panią, albo panią burmistrz, albo panią naczelnik poprosił.
Szanowni Państwo, więc, że tak powiem, w najprostszych słowach, bo ta tabelka się wydaje tutaj bardzo rozbudowana. Mamy do osiągnięcia tak zwane kwoty bazowe, w ogóle taki wymóg sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zastosowany z karty nauczyciela, tutaj artykuł 30 i zgodnie z tym artykułem w tej tabelce się właśnie cały czas ten artykuł 30 przewija. Nauczyciele muszą osiągać w swoich zarobkach takie kwoty bazowe, które są opublikowane co roku w ustawie budżetowej. No i w tym roku, co, że tak powiem, z wyliczeń się okazało, mianowicie nie będziemy dopłacać do żadnych różnic, czyli osiągnęliśmy te kwoty bazowe i te kwoty bazowe, które powinniśmy byli uzyskać, są właśnie w tej tabelce w pozycji 8, a te kwoty, które uzyskaliśmy, są w tabelce w kolumnie 9. I widać różnicę, jaka powstała między tymi kwotami. Nie mamy nic na minusie, czyli nic nie dopłacamy. Jesteśmy jak gdyby na czysto, nasi nauczyciele, jak gdyby zarobki naszych nauczycieli są na takim poziomie, osiągamy te kwoty bazowe wskazane w ustawie budżetowej.
Państwo macie pytania? Proszę Pani Wojnacka.
Ja porównałam sobie tą samą tabelkę z zeszłego roku. I taką mam refleksję, no może to inaczej się wygodnie się, może nie wiem, w każdym razie tak. Jeżeli weźmiemy nauczyciela stażysty i nauczyciela dyplomowanego, co w zeszłym roku, różnica wynosiła 2436 zł. A w tym roku, po podwyżce, bo o tych dwóch podwyżkach w zeszłym roku, ta różnica wynosi 2804 zł. To znaczy, że co? Ta różnica między tym nauczycielem stażystą a dyplomowanym o 400 zł się powiększyła. Czyli ta przepaść między zarobkami nauczycieli jeszcze bardziej się zwiększyła. Nie wiem, czy to tak ma być, czy to jest dobrze. Wydawało się, że jeżeli nauczyciele strajkowali o podwyżki i chcieli, żeby te podwyżki były, bo mówi się, że ci najniższy stopniu nauczyciele bardzo mało zarabiają. No i rzeczywiście tak jest, ale po tych dwóch podwyżkach ta przepaść się zwiększyła. No to nie wiem, czy to tak.
Mówimy, że między nauczycielem dyplomowanym a nauczycielem stażystą. Znaczy, jeżeli mogę powiedzieć z punktu widzenia nauczyciela, zawsze powinno być zróżnicowanie, jeżeli chodzi o. Po prostu nie wyobrażam sobie innej możliwości, żeby nauczyciel dyplomowany nie zarabiał więcej niż nauczyciel stażysta. I w zależności od tego, jak kształtują się podwyżki, tak, to wiadomo, że ta kwota może się wahać. Tu ustawodawca, który dał te podwyżki, widocznie stwierdził, że powinien ten nauczyciel dyplomowany być, że tak powiem, odpowiednio wyposażony i dlatego ta kwota jest taka, jeżeli chodzi o tą różnicę.
Natomiast wydaje mi się, że różnica pomiędzy stażystą a nauczycielem dyplomowanym wynosi dwa razy tyle.
Ale to są średnie płace.
To jeszcze jest o osiągnięciu.
No tak,
to nie jest według tabeli, bo według tabeli to całkiem inaczej. To średnie zawsze jakimś tam miarodajnym.
Ja powiem tak, pani Doniacka, żeby pani zrozumiała.
2400, a teraz jest 2800. To znaczy, że ta różnica jeszcze się pogłębiła. To znaczy, że znowu nauczyciele ci najniżej, próbowani będą jeszcze gorzej zarabiali, a ci, którzy to miarowali.
To jest takie zdiagnozowane więcej godzin, które wynikają na przykład z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I w skład płacy nauczyciela, tej średniej właśnie, którą tutaj wykazujemy w tej tabeli, bo to nie jest jego zasadnicza płaca, tylko tabela zaszeregowania. To jest, to wchodzą wszystkie dodatkowe pieniążki, czyli nadgodziny, godziny wynikające z procesu tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z dodatku motywacyjnego, z wysługi, bo też te wszystkie składowe w to wchodzą. Nauczyciel stażysta nie ma tych dodatkowych dochodów jeszcze, ponieważ jemu się zwykle nie daje wychowawstwa, już tych dodatkowych godzin, tych pieniążków nie ma, nie daje mu się motywacyjnego, bo on jest nauczycielem na pierwszym stopniu, czyli on ma jeszcze nauczyciela, który jest jego opiekunem. Czyli jest jak gdyby takim nauczycielem, który dopiero wchodzi w tą karierę zawodową. Dlatego też te wszystkie dodatki, które mają nauczyciele, zarówno już kontraktowi mianowani i dyplomowani, no to niestety stażysta ich nie dostaje. I dlatego ta suma dyplomowanego jest o tyle wyższa, co się pani może wydawać, że jest krzywdzące. Ale z momentem, kiedy nauczyciel stażysta, sama pani widzi, że tylko jeżeli robiliśmy dopłaty, to można sobie przeanalizować, to rekompensowaliśmy tylko nauczycielom stażystom, bo to oni nie wyrabiają tych średnich. Dlatego, że nie mają tych dodatków. A nauczyciele z wieloletnim stażem pracy mają
dodatki. To znaczy co, jeżeli tutaj pisze, że w 2019 dodatek został wypłacony w takiej kwocie i dotyczył nauczycieli stażystów,
tak,
to oprócz tego, co zarobili, jeszcze tyle dostali pieniędzy?
Ale nie na osobę, tylko ogólna osoba. Tak, dostali. Tak, te wszystkie pieniążki, tutaj, które są tutaj wyszczególnione, że zostało im to zrekompensowane. Bo to jest taka rekompensata, że oni nie dorównywali do tej średniej. Czyli miasto ma obowiązek do końca stycznia roku następnego wypłacić rekompensaty, jeżeli nauczyciel stażysta nie wyrobił tej średniej.
A poza tym mi się wydaje też, że ta różnica może nam się wydawać taka duża, w związku z tym, że jest duża dysproporcja w liczebności między nauczycielami stażystami a dyplomowanymi. Wiem, że struktura, jeżeli chodzi o nauczycieli, mamy, jak to się mówi, strukturę zawodową starzejącą się, tak? Czyli mamy dużo więcej nauczycieli dyplomowanych, którzy osiągają pewne średnie, niż nauczycieli stażystów. I ta różnica w osiąganych tych średnich wynagrodzeniach może wynikać również z liczebności, bo na pewno mamy dużo więcej nauczycieli dyplomowanych niż nauczycieli stażystów.
Zdecydowanie.
Dokładnie.
Tak. Ale jaka jest różnica między podstawowym takim właśnie
z tym zaszeregowaniem,
dyplomowanym?
No to musimy być teraz
Tak, bo
to
ja pójdę,
jeśli
pani odpowiem dosłownie na minutę.
No to przecież
ja skończę. Ja jeszcze pani Żolinacka chciałem tak wyjaśnić, żeby pani się orientowała, że podwyżka, która była 9,6 od stycznia, ona była zróżnicowana i różnicuje zawsze nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. I zawsze kolejna podwyżka będzie powodowała, że różnica między jednym nauczycielem a drugim będzie coraz większa. Dlatego, że
wielkości,
bo jeżeli mówimy o podwyżce na przykład dla nauczyciela, nie wiem, stażysty, że on dostaje powiedzmy tam 150 zł, to jest kwota bazowa 100%. Ale nauczyciel kontraktowy, nie pamiętam, czy ma 140,
111.
To chyba
to
jest
zmniejszona.
Tak, chodzi o to, że każdy stopień awansu zawodowego nauczycieli jest liczony od kwoty bazowej. Kwota nauczyciela dyplomowanego jest najwyższa. Niemniej, jeżeli chodzi o kwotę, która jest w zaszeregowaniu za chwilę pani naczelnik przyniesie, ona jest niższa już dobrze ponad 1000 zł od średniej krajowej. I to trudno naprawdę nam dyskutować, bo od tego są związki zawodowe i ministerstwo, żeby tym się zajmować, jeżeli chodzi o negocjacje płacowe. Niemniej świadomość musi być taka, że średnia nauczycieli, bo nie mówimy, ja kiedyś podałem przykład nauczyciela stażysty, który skończył 5-letnie studia, przyszedł do pracy i minister obecnie musiał zwiększyć kwotę podstawy, bo była 2570 na kwotę 2630, żeby ona była wyższa od minimalnej krajowej, która jest 2600. No i ten sam pracownik przychodzi do pracy, pani, która sprząta, i przychodzi nauczyciel, i oni dostają praktycznie takie same
pieniądze. Nie, bo tam jest jeszcze wysługa lat, pani przewodnicząca.
A no, może być pani sprzątaczka z wysługą 10 lat.
Nauczyciel rozpoczyna pracę wtedy i ma 2600.
Nie ma wysługi. Także to jest.
Sprzątaczka idzie od razu do pracy, a ten nauczyciel po studiach 5 lat ma pracę, nie?
No tak. I on dostaje tą kwotę bazową. Czyli dostaje tą minimalną kwotę.
Tutaj stażysta ma 2782, a dyplomowany, mówię o podstawie, samej gołej pensji, 3817. Czyli to jest trochę wyżej niż 1000 zł różnicy.
A średnia krajowa tak, jest tak, bodajże
5600.
Ale to są z tego to po prostu tak się
ja człowiek jeden do jednego faktycznie. Natomiast tutaj widać najlepiej na tych, bo to są zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z punktu widzenia polityki kadrowej gminy ta polityka jest prowadzona coraz lepiej, dlatego że był czas, kiedy dopłacaliśmy do tych średnich nawet 300 tysięcy. Ja uważam, że taka powinna być polityka, żeby, bo nie da się, żeby pani też zrozumiała, pani Holiniacka, nie da się osiągnąć średnich, jeżeli nauczyciel nie pracuje więcej niż etat. Nie jest to, żaden nauczyciel na każdym stopniu awansu nie jest w stanie wypracować średnią, która jest określona przez Ministerstwo Edukacji. I teraz każdy musi mieć nadgodzinę plus dodatek motywacyjny, wychowawstwo,
wysługera,
nagrody, bo to wszystko wchodzi do średniej, którą my liczymy i dopiero wtedy możemy mówić o tym, że nauczyciele osiągają powiedzmy tą średnią i wtedy gmina nie musi dopłacać, a ponieważ polityka jest dobra kadrowa, więc w tym roku nie wydamy żadnej złotówki na ten cel.
Czyli nie mamy za dużo osób zatrudnionych w edukacji, ponieważ gdybyśmy mieli tylko nauczycieli na gołe etaty pozatrudnianych, to musielibyśmy dopłacać do tych średnich. A nauczyciele u nas mają możliwości dorabiania do tej pensji gołej, czyli tymi nadgodzinami i dlatego my w tym wypadku nie musimy dopłacać i nie rekompensować im za nic. Bo dawniej było tak, że nauczyciele na przykład za nic pod koniec stycznia dostawali na przykład po 3000, bo nie wyrabiali tej średniej. To trochę było takie demoralizujące, bo nauczyciel się nie wykazał, a jednak dostał pieniążki.
Znaczy, nie daliśmy mu popracować, bo gdybyśmy dali mu popracować, to wtedy nie trzeba by było dopłacać. Ale dobrze, to jak nie ma pytań, to przechodzimy do punktu drugiego, czyli mamy analizę akcji Zima w mieście 2020. Jakieś takie bym powiedział resume tej informacji króciutko bym poprosił o wprowadzenie i ewentualnie jakieś pytania do akcji Zima.
Proszę. Szanowni Państwo, akcja Zima w Czeladzi przebiega zawsze z pozytywnym skutkiem i mieszkańcy są zadowoleni, głównie dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach i w tych półkoloniach, na przykład w harcerskiej akcji Zima. W tym roku 210 dzieciaków uczestniczyło, podzielonych na dwa turnusy. Do tego w akcji Mosiru 400 osób uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach sportowych. Włączyła się w te wszystkie akcje zarówno i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i Biblioteka, i Kopalnia Kultury, Ośrodek Wsparcia Dziecku i Rodzinie. Także robimy wszystko, żeby okres feryjny był takim okresem aktywnym, atrakcyjnym i bezpiecznym, żeby rodzic, który gdzieś tam idzie sobie do pracy, miał pewność, że pozostawia dziecko pod opieką wykwalifikowanej kadry. Także ja z punktu widzenia organu, który się tym zajmuje, jestem zadowolona. Zawsze można powiedzieć, że trzeba byłoby więcej, no ale na tyle nas stać. Generalnie powiem, że też nie wszyscy chcieliby brać udział w tych akcjach, bo o ile w akcji Zima uczestniczy na każdy turnus 7 opiekunów, także no, nie możemy też przymusić tych instruktorów partnerskich, a poza tym musimy mieć pewność, że to są osoby odpowiedzialne i odpowiednie, ale na dzień dzisiejszy nie było na przykład takich sytuacji, że ktoś się skarżył, że komuś miejsca brakowało. Że wszystkie dzieci, które chciały skorzystać z akcji Zima prowadzonej przez miasto, z niej skorzystały. Także dziękuję bardzo.
Proszę, jakieś pytanie z Państwa strony? Ja chciałem spytać o ogólną kwotę, którą przeznaczamy na akcję. Ja nie mówię o kosztach osobowościowych, bo pracownicy i tak pracują w Mosirze. Czy jest akcja, czy jej nie ma, to są na etacie w pracy. Natomiast mówię o takich dodatkowych kosztach, które są związane, nie wiem, z wyjazdem, powiedzmy, z organizacją dodatkowych, powiedzmy, jakichś zajęć, których nie robimy na co dzień, bo na przykład Mosir podpisał pewnie umowę z osobą, która uczyła jeździć na łyżwach. Ja chciałem spytać, czy znamy, powiedzmy, taką wielkość, mamy też umowy podpisane z tymi, z harcerzami,
czy 40 tysięcy hasłowych.
Aha, czyli 40, tak. Plus jeszcze dodatkowo mamy...
Kosztował 2280.
Aha, czyli to takie
no, groszowe, tak, powiem szczerze.
Groszowe sprawy. A biblioteka?
397 zł.
Czyli
to był koszt materiałów plastycznych. Mhm. Natomiast w Kopalni Kultury filmy były wyświetlane w ramach bezpłatnej licencji Parasol.
Więc nie dobra. Dobra. Jeszcze mam pytanie do pana dyrektora. Proszę powiedzieć, bo tam była ogólna ilość osób, które korzystały z akcji tej, bym powiedział, sportowej. Jaka jest frekwencja? Bo to mnie zawsze zastanawia. Ja wiem, że też żeśmy kiedyś próbowali, z nią było różnie. Jaka jest frekwencja? Ja nie mówię o biegaczach TKKF-u, bo tam jest określona grupa osób, która 3 razy w tygodniu się spotyka. Tylko mówię o tych próbach, powiedzmy, zajęć takich sportowych, bo tam była koszykówka wypisana, nie pamiętam jeszcze jakie dyscypliny.
Gry i zabawy i turnieje.
Jaka jest ilość?
W okolicach było 20 dzieci.
To fajnie.
Najwięcej dzieci uczestniczyło właśnie na lodowisku. Mhm. To się cieszyło dużym zainteresowaniem, bo był mistrz od 10 do 13 i tak grupami, bo byłem tam kilka razy, uczył dzieci, instruktorka uczyła dzieci różnych też figur. I dużym właśnie robił walking i biegi rekreacyjne poniedziałki, środy i piątki, które są organizowane przez TKF, gdzieś około 80 uczestników.
Dobra, ja dziękuję. Państwo jeszcze jakieś pytanie macie?
Tak, chcę nadmienić, że lodowisko jest czynne nadal. Było czynne, mimo że temperatura na zewnątrz jest dodatnia, pada deszcz, a jednak lodowisko funkcjonuje. Można korzystać do końca lutego, potem niestety już lodowisko.
A pani burmistrz, po tej akcji Zima, jakieś wnioski się nasuwają, bo zawsze człowiek ma jakąś refleksję po tym, co się stało, czy coś będziemy chcieli usprawnić, poprawić.
Na dzień dzisiejszy to wszystko zależy od funduszy, jakie sobie...
Nie, ale chodzi o samą organizację, bo ona może być poprawiona, albo już jest tak doskonała, że nie trzeba poprawiać.
No nic nigdy nie jest doskonałe, zawsze może być lepiej, ale ja generalnie oceniam na przykład has bardzo wysoko, bo na 5 dni pobytowych na hazie było 4 dni wycieczki. wycieczkowym. Także dzieci miały możliwość skorzystania nie tylko z tego pobytu w placówce oświatowej, bo w tym roku HAZ odbywał się w szkole numer 3. Także naprawdę myślę, że rodzic nie jest w stanie zapewnić w czasie ferii dziecku, chyba że wyjeżdża z dzieckiem, 4 wycieczek w ciągu 5 dni, także my jesteśmy zadowoleni, a to będziemy udoskonalać, ale to głównie na wniosek rodziców zainteresowanych. Zawsze czekamy na to, czy nam ktoś coś podpowie, może będzie miał jeszcze jakieś własne, że tak powiem, pomysły. Jesteśmy otwarci.
A instruktorzy też nie sugerują czegoś, na przykład, że coś można poprawić? Mówię o instruktorach harcerskich.
Nie.
Nie?
To tylko pan Krzemień generalnie tym wszystkim dyryguje i tutaj powiem, no bardzo oczekiwam. Zawsze mamy bardzo wysoką ocenę kuratorium za organizację tego HAZ-u. Jest to jedyna taka akcja, zarówno HAZ, jak i NAL organizowana. To prawda przez miasto, ale całą tą sprawą organizacyjną zajmują się w tym przypadku u nas harcerski krąg seniora i harcerze tacy dość.
No tak, także znamy koleżanki, które
już nawet sobie nie wyobrażam, jak to będzie, kiedy druga Krzemienia już nie zabraknie, w sensie takim, że go tutaj nie będzie, ale że już nie będzie w stanie organizować. Mam nadzieję, że już tam łaska nie wołeczkę.
No dobrze, dziękuję. Macie jeszcze państwo jakieś pytania? Nie ma. Przejdźmy do... tam kolejny punkt to jest opiniowanie materiałów sesyjnych. Nie mamy żadnej uchwały dotyczącej naszej komisji i sprawy różne. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę pani.
Ja mam pytanie do pani burmistrz, ponieważ do pani naczelnik, ponieważ Barzec tuż, czyli już będziemy wiedzieć kto, gdzie, ile godzin, w których szkołach. Pytanie wraca o lekcjonowanie fizycznego, czy w 8, czy w tych klasach jest, będzie podział osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Są szkoły, gdzie ta klasa ma lekcje razem, mówię o szkole numer 7 na pewno. I to było przekazane przez nauczycieli, żeby się przyjrzeć sprawie, żeby można było tak rozdzielić dziewczyny od chłopców, żeby osobno mieli lekcje chłopców. Przyjrzymy się.
No, ja pani burmistrz powiem tak.
Wiecie państwo, że sytuacja finansowa edukacji jest nie najlepsza. Jak już wspomniałam na poprzedniej komisji, brakuje nam według, że tak powiem, wstępnych rozeznań i planów, które złożyły placówki oświatowe, 11 milionów, według czego będziemy musieli wszystko robić, żeby po prostu do końca tego roku, nie wiem, jakimi funduszami to będziemy mogli gospodarować. W każdym bądź razie, to wszystko się okaże po pierwszym kwartale, jaki skutek faktycznie finansowy będą miały i podwyżki zarówno dla nauczycieli, jak i minimalna płaca.
6% tak zapewnia ministerstwo. Nie wiem, jak będzie zwiększona subwencja w związku z tymi podwyżkami.
Jak na razie 500 tysięcy, ale to wszystko jest jeszcze.
Natomiast tutaj ja szczerze mówiąc, rozmawiałem z koleżankami też z innych szkół i kolegami. Sugestia jest, żeby, bo to nie byłyby zbyt duże koszty, bo wszędzie gdzie się da, to dyrektorzy starają się łączyć dziewczyny z chłopakami, ale nieraz jest taka sytuacja, że połączenie dziewcząt z sobą powoduje zbyt dużą liczebność, czyli przekraczamy już 26 osób i to uniemożliwia. I nieraz jest tak, że są 3 klasy i nie można tego inaczej zrobić, tylko trzeba by było zwiększyć o jedną grupę. Na przykład jak są 3 klasy, które każda z nich ma A, B, C razem, to przy połączeniu 2 klas i tej 3 rozdzieleniu spowodowałoby, że przy 3 klasach byłyby 4 grupy. Ja mam prośbę, bo to jest naprawdę bardzo duży problem z punktu widzenia, ja bym powiedział, dziewcząt, które uczestniczą, bo one po prostu nie chcą uczestniczyć w wychowaniu fizycznym ze względu na chłopców. Wstydzą się zupełnie inny, no źle się prowadzi, bo one nie ćwiczą, tylko siedzą. No i skutek, to znaczy pomysł tego, żeby była zwiększona ilość godzin w UEF-u, mija się z celem, bo się okazuje, że one i tak nie ćwiczą. Zawsze jakieś tam zwolnienie przyniosą, no i siedzą. Także mamy prośbę, żeby to przeanalizować. ja mam pytanie do pani burmistrz, bo to już mnie parę pań z przedszkola pytały, jak sprawa wygląda regulaminu, czy już jesteśmy jakoś...
Regulamin będziemy... obecnie jest w analizie
związków. U związków, tak? Czyli najprawdopodobniej marzec byłby takim terminem, żebyśmy mogli to przyjąć. Kolejne pytanie z kolei od pań z obsługi. Czy państwo się zastanawiacie nad tym, żeby jednak ci pracownicy z obsługi mieli tą podstawę 2600, a nie niższą? Będzie? A od kiedy pani burmistrz?
Od tego miesiąca.
Od tego miesiąca, czyli od marca. Tak?
Nie, od tego, bo teraz jeszcze nie dostali
jeszcze, pensji. No właśnie, bo pytali mnie, czyli będzie wyglądało tak, że mają 2600, do tego mają premię.
Nie mają.
Nie mają wtedy.
Premia jest uznaniowa.
Premia jest uznaniowa, czyli premia nieobligatoryjna, czyli postawa 2600 i wysługę. I jeżeli dyrektor zdecyduje, że tak, pani zasłużyła, to wtedy może być premia.
Oczywiście.
Tak? Dobra, to tak przekażę, bo było, no, ja miałem osobiście dużo pytań.
Dyrektorzy są w fazie zatwierdzania własnych regulaminów. My dobra, tego nie robimy, bo to jest regulamin, dobra, który jest na placówce i wiem, że już dzisiaj kilku dyrektorów było radców prawnych w związku z regulaminem właśnie tym, o którym mówimy.
Ja o panu pamiętam. Proszę jeszcze państwo radni, czy macie jakieś pytania?
Ja mam pytanie.
W sprawach różnych. Pan Panek, proszę.
Jak wygląda sprawa szybkiego internetu w naszych szkołach? Czy my mamy internet szybki w szkołach?
Więc tak, zgodnie z ustawą o OSE mamy obowiązek zapewnić do roku 2021 na terenie wszystkich szkół dostęp do szerokopasmowego szybkiego internetu. I nasze szkoły wszystkie są zgłoszone właśnie do OSE, czyli to jest,
co to jest OSE?
OSE to są, to jest oświatowy system, może. Tak jest. Nie, nie, to jest stworzone na poziomie ministerialnym. Organizacja, która przyjeżdża do szkół, wyjaśnię to w najbliższych słowach, przyjeżdżają do szkół i bezpłatnie montują właśnie dostęp do szerokopasmowego internetu.
Bezpłatne.
Dokładnie. I wszystkie nasze szkoły zgłosiły się, mamy potwierdzenia. Ja ostatnio właśnie z OSE dostałam potwierdzenie, że każda z naszych szkół została zgłoszona i czekają tylko
na termin realizacji?
21.
Czyli w przyszłym roku.
Tak jest, w przyszłym roku. Tak, dokładnie. Tak.
Dobrze.
Szkoły zgłoszone, tylko tak, czy w tych tabelkach, no, tak jak mówię, średnio mieszczą się nauczyciele w szkole.
Tak, bo to są w ogóle tabele dla nauczycieli każdego, że tak powiem.
To są też nauczyciele, też dyplomowani. Też...
Oczywiście, z pełnym wykształceniem magisterskim, dyplomowanym i nawet niektórzy zdarzają się doktorami.
No tak jak mało się mówi o przedszkolach, ogólnie też tak, ale...
Nie, ta sama tabela obowiązuje również nauczycieli w przedszkoli, aczkolwiek mają inne pensa, bo podstawowe pensum nauczyciela w szkole jest 18 godzin, a nauczyciela w przedszkolu jest 22 w zerówce, a 25 w małych, w tych oddziałach 3 do 5. 3 lata do 5 lat w tym sensie.
Jeszcze państwo macie pytania? Jeżeli...
Takie krótkie pytanie jeszcze odnośnie tych organizacji księgowości w szkołach. Jak to wygląda teraz?
Na razie mamy zespoły rachunkowo-księgowe, które działają.
No.
No, w szkołach one się znajdują.
W każdej szkole jest zespół taki, tak?
Tak, w szkole, który obsługuje szkołę i jedną placówkę przedszkolną. Tutaj mamy...
Czyli tych zespołów jest tyle szkół i plus przedszkola.
Tak, ale tą sytuację musimy rozwiązać, ponieważ o ile księgowy, który pracuje na placówce szkolnej, ma umowę podpisaną ze szkołą i bierze odpowiedzialność. Każdy księgowy musi wziąć odpowiedzialność za gospodarkę finansową. Za to na podstawie porozumienia, które szkoła zawarła z przedszkolem, którą obsługuje, ten księgowy obsługujący przedszkole nie jest pracownikiem przedszkola, wobec czego musimy tę sytuację rozwiązać, bo musi być zatrudniony na placówce przedszkolnej, żeby wziąć odpowiedzialność na odrębną umowę. I będziemy nad tym pracować, już nawet dzisiaj rozmawialiśmy w tym temacie z dyrektorami.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ja bym panu udzielił głosu, proszę się przedstawić.
Dzień dobry państwu. Nazywam się Stanisław Kazimierski. Jestem mieszkańcem naszego miasta od 40 lat. Jestem przedstawicielem grupy ludzi, która zbierała podpisy przeciwko likwidacji biblioteki numer 4 tutaj u nas w Łodzi. Dzisiaj po prostu wpłynęła petycja do urzędu, dlatego może jeszcze Państwo nie otrzymali te nasze petycje z tego tytułu, bo to było dzisiaj, dlatego tak późno, no bo nie ukrywam, trzeba było zebrać 650 w ogóle podpisów. To są przeważnie osoby z naszego osiedla, tutaj z tej biblioteki. Nie wiem, czy po prostu dla Państwa mogę tutaj mówić, co tu jest w tej całej petycji, czy Państwo po prostu, jak się zapoznają z tą naszą petycją. Po prostu w uchwale, która była przedstawiona, było napisane tylko wysokie koszty utrzymania, nic więcej. Więc my sobie jako mieszkańcy tego osiedla, to w końcu nie ukrywam, nie zostało u nas nic na tym osiedlu. Jest tylko biblioteka, gdzie przychodzą osoby, gdzie się spotykają dzieci i poza tym już u nas nie ma nic. I po prostu taką uchwałą Państwo w sposób szybki zamykacie tą bibliotekę. Ale proszę, ja na przykład tam byłem często, bo siedziałem tam przez kilka dni i widziałem, jak się to odbywa. Przychodzą panie, te dzieci aż miło patrzeć, jak przychodzą i te książki w ogóle sobie wypożyczają, te panie znają. Pisało tutaj w uchwale, że jest biblioteka tutaj nasza, tutaj główna i ona zaspokoi tych mieszkańców. Jest po prostu, jest prawdą, bo proszę Państwa, największą grupą jest, to są dzieci od 6 do 12 lat, jest 141 osób oraz osoby powyżej 60 roku życia, czyli na przykład ja, jest osób 171. I proszę Państwa, przejść z tego osiedla tutaj, to naprawdę jest dość w ogóle duży wysiłek. W końcu nawet był taki też argument kosztów wysokich. Więc nasza grupa społeczna, to co pisało tą w ogóle petycję, byliśmy też w spółdzielni. Okazało się, proszę Państwa, że za 266 metrów tego lokalu to jest czynsz 280 zł. Mieszkanie na naszym osiedlu M5 kosztuje ponad 1000 zł. To uważam, nie jest duży koszt. Ja wiem, że jeżeli w tym roku nie ma na przykład pieniążków na remont, ta biblioteka czekała tak długo, więc uważam, że jeszcze może poczekać. Proszę Państwa, w tej bibliotece w ciągu roku ubiegłego zostały wypożyczonych 17 tysięcy książek. Nie wiem, czy to Państwa szokuje, czy nie. 1000 gazet. Było spotkania dla przynajmniej dzieci. Naprawdę jest to w ogóle placówka bardzo aktywna. Mało tego, co się w ogóle wszyscy dowiedzieliśmy, że ta placówka była przygotowana do komputeryzacji. Więc czyli co się stało, że raptownie trzeba to było zamykać. Uważam, że może byście Państwo sobie na spokojnie siedli jeszcze raz i tą naszą w ogóle petycję napisaną przez te osoby, siąść spokojnie, to jeszcze można by było w sumie rozważyć, bo mało tego, powiem Państwa, taka była sytuacja przykra, przyszła pani, która się dowiedziała, że tą bibliotekę się zamyka, ona się rozpłakała. I proszę Państwa, ona tam więcej już nie przyszła. Nie wiem dlaczego. Ale po prostu uważam, że jeżeli się w ogóle na przykład nasze miasto stać na takie zespoły jak Filip, czy tam jakieś inne, dać 30 tysięcy od ręki, a koszt na przykład utrzymania takiej biblioteki to jest 41 tysięcy. Ja wiem, że są to pieniążki, proszę Państwa, ale ja mówię, na takim dużym osiedlu, nasze osiedle jest, zamykamy tą bibliotekę. Tam nie ma ani kawiarni, tam naprawdę przychodzą ludzie. Nawet taki pan przychodził, jak ja siedziałem, i pan mówi, dobrze, że pana tutaj mogę spotkać. I proszę Państwa, naprawdę jest to biblioteka do tego stworzona, jest to duża biblioteka, fajne miejsce. Ja wiem, że są koszty. Koszty, proszę Państwa, wszyscy ponosimy. Czy na przykład mieszkamy w mieszkaniu współdzielczym, czy mieszkaniu w ogóle jakimś tam, bo jakieś te prywatne trzeba remontować. A przez tyle lat, proszę Państwa, to uważam, że nie ma robić tego remontu sama spółdzielnia. Pani w ogóle z tej całej, przepraszam bardzo, jestem trochę taki zerowany. Pani nawet powiedziała, że jeżeli ona jest na przykład w stanie nawet ten koszt w ogóle obniżyć, jak na przykład będą jakieś koszty poniesione. Więc ja po prostu z swojej strony bym bardzo prosił, żeby tego, tej mojej takiej przemowy tutaj nie przedłużać, żeby Państwo tą propozycję, która dzisiaj płynęła, żebyście Państwo mogli na spokojnie siąść, przeczytać. Tam są wszystkie w ogóle nasze argumenty przedstawione i bardzo bym poprosił z naszej strony, żeby siąść do tej petycji i na spokojnie jeszcze raz ją przeczytać i odważyć. Dziękuję bardzo.
Ja mam do Pana prośbę, bo jak Pan występuje w imieniu mieszkańców,
tak.
Petycja została złożona przez Paulę Zawadzką.
Tak.
To ja mam prośbę, żeby Pan zostawił swoje dane, jeżeli Pan chce reprezentować tą grupę osób.
To znaczy, ja jestem, przepraszam, że przerwę, no jestem po prostu zastępcy, bo mi Paul Zawadzki, bo jestem w tej chwili w pracy.
Dobrze, ale zobaczymy,
ale
ja powiem Pana, jaka będzie procedura, jeżeli chodzi o petycję, bo nie chciałbym, żebyśmy dyskutowali, bo po drugiej stronie tego pisma, co Państwo napisali, będzie pismo jakby z odpowiedzią i dopiero moglibyśmy na ten temat dyskutować. Procedura jest taka, że będzie odpowiedź do Państwa, zbierze się komisja petycji i tam Pana zaprosimy na to spotkanie komisji petycji. Jeżeli trzeba będzie, to Komisja Edukacji będzie mogła to też analizować na kolejnym posiedzeniu, jakbyśmy będziemy mieli materiał do odpowiedzi Państwa uwag. Mhm. I dopiero wtedy możemy przystąpić do dyskusji. Natomiast bym poprosił, żeby oprócz Pani, która wnosi petycję, żeby były też Pana dane, żeby można było się z Państwem skontaktować i Państwa zaprosić na odpowiednią komisję. Zobaczymy, czy tylko komisję petycji, czy też na naszą Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Ja dziękuję Panu za zainteresowanie, za to, że Państwo próbujecie, bym powiedział, bo są osoby pewnie, które korzystają z tej biblioteki, żeby to jednak zostawić. My to przeanalizujemy z Panem Burmistrzem, z Panią Burmistrz, z Panią Naczelnik, Pani Dyrektor Biblioteki też w tym będzie brała udział i dopiero wypracujemy stanowisko, które będzie, myślę, stanowiskiem końcowym. Także bardzo dziękuję Panu, że Pan przyszedł. Nie chciałbym dzisiaj, proszę Państwa, na ten temat dyskutować, bo nie mamy tej drugiej strony, także zostawmy to jako pismo, które wpłynęło. Pan nam zreferował krótko, także bardzo Panu dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z punktu widzenia naszej komisji? Jeżeli, proszę Pani Naczelnik.
Tak, jeżeli, bo tutaj Pani Radna Franczek zadała mi na poprzedniej komisji pytanie. Udało się znaleźć odpowiedź. Było wydane tutaj gala mistrzów w Szkole Podstawowej nr 3, więc zasięgnęłam, że tak powiem, wzywał Pani Dyrektor na TV-u. I gala mistrzów jest to podsumowanie nie tylko sportowe, ale również wszelkich konkursów, które działy się na terenie placówki przez cały rok szkoły. To było tego, do czego się zobowiązałam.
Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji.